Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
W naszym studiu dwaj goście, poseł PiS Paweł Lisiecki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I przedstawiciel Komitetu Obrony Lokatorów Marek Jasiński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pan poseł jest członkiem Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Pan Marek Jasiński wszedł w skład Rady Społecznej działającej przy tej komisji. Panie Marku, jak długo zajmuje się pan reprywatyzacją w Warszawie?
Reprywatyzacją w Warszawie zajmujemy się już od chwili powstania naszego stowarzyszenia, czyli od około 2008-2009. I od tamtej pory zajmujemy się nie tylko reprywatyzacją, ale w szczególności reprywatyzacją, dlatego że tam jest najwięcej poszkodowanych ludzi.
Spodziewał się pan jeszcze kilka lat temu, że kiedyś taka komisja powstanie, a przy niej taka rada społeczna?
No, ja z panem posłem współpracuję od samego początku istnienia naszej organizacji i tak szczerze powiedziawszy, prowadziliśmy już wiele spotkań, organizowaliśmy wiele struktur takich społecznych, jak strona społeczna, jak próbowaliśmy zrobić taki okrągły stół z urzędnikami miasta stołecznego Warszawy, natomiast co do takiej formy, która w tej chwili zaistniała, tak szczerze powiedziawszy, z żadną opcją rządzącą do dnia dzisiejszego zapowiadam, nigdy nie było mowy. Bardzo się cieszymy z tego i myślę, że nareszcie te wszystkie nieprawidłowości związane z reprywatyzacją, dziką reprywatyzacją w Warszawie, będą zaczynać widzieć światło dzienne.
Ta komisja ma się zająć usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Panie pośle, jakie instrumenty ma w ręku komisja, jakie faktyczne możliwości poza prześwietlaniem tych spraw?
Przede wszystkim komisja będzie badała, czy w danym przypadku doszło do zwrotu nieruchomości z naruszeniem prawa, czy decyzja zwrotowa, decyzja ustanawiająca użytkowanie wieczyste na rzecz następców prawnych byłych właścicieli była wydana zgodnie z prawem, zgodnie ze stanem faktycznym. Komisja będzie oprócz przeglądania dokumentów mogła wzywać świadków. Niestawienie się przed komisją może skończyć się karami. Ponadto komisja będzie miała instrument w postaci wpisywania do ksiąg wieczystych, wnioskowania o coś takiego do sądu wieczystoksięgowego, zastrzeżeń dotyczących tego, że toczy się postępowanie mające na celu zbadanie, czy dana nieruchomość została zwrócona zgodnie z prawem. Ponadto w przypadku uzyskania informacji, dojścia do wiedzy, że taka nieruchomość została, no, de facto mówiąc, ukradziona, komisja będzie mogła unieważnić decyzję zwrotową i żądać zwrotu takiej nieruchomości albo żądać zwrotu środków wypłaconych z tytułu odszkodowania za taką nieruchomość.
Wzywanie świadków przed komisję, czy te przesłuchania będą miały charakter medialny, tak jak w przypadku sejmowych komisji śledczych?
Jest taka możliwość. Komisja ma możliwość działania na posiedzeniach jawnych. Tam będzie tak naprawdę prowadzone takie postępowanie administracyjne, rozprawa administracyjna i wówczas w świetle kamer będą mogły być przeprowadzane te czynności. Oczywiście mogą być prowadzone również czynności niejawne w przypadku, gdy toczy się jakieś postępowanie prokuratorskie, które wymaga, aby którego dobro śledztwa wymaga, aby jeszcze nie ujawniać pewnych rzeczy, to jest możliwość również niejawnego przesłuchiwania świadków. Natomiast myślę, że w takich przypadków będzie kilka, gdzie będziemy pewnie na posiedzeniach niejawnych. W przypadku na przykład pani Jolanty Brzeskiej jest jeszcze kwestia do wyjaśnienia. Jeżeli będziemy się tą sprawą zajmowali, no to na razie jawne, część przesłuchań pewnie będzie niejawnych. Natomiast...
Czy w tej sprawie Marek M. będzie wzywany?
Jeszcze mi trudno powiedzieć, ale jest on osobą w kręgu podejrzeń. Przynajmniej z mojej wiedzy wynika, że był osobą, która mogłaby być zainteresowana w... powiem kolokwialnie, uciszeniu pani Jolanty Brzeskiej.
Lista tych świadków już jest pewnie roboczo przygotowana. Kto na tej liście?
Nie mogę zdradzić w tej chwili jeszcze...
Politycy?
Żadnej listy. Na początek będziemy zajmowali się dokumentami. Na początek będziemy musieli przejrzeć te decyzje administracyjne, które zostaną do nas dostarczone przez ratusz. Natomiast nie wykluczam, że na tej liście znajdą się politycy, a na pewno urzędnicy warszawskiego ratusza.
Hanna Gronkiewicz-Walca, może też byli prezydenci Marcin Święcicki, Paweł Piskorski?
Myślę, że część z tych osób powinna stanąć przed komisją, chociażby z powodu tego, że z upoważnienia tych osób, albo czasami osobiście te osoby, wydawały decyzje administracyjne dotyczące zwrotów nieruchomości. W związku z czym pytanie będzie takie, dlaczego w tym konkretnym przypadku, skoro na przykład nie byłoby do tego jakby wskazań, żeby tę nieruchomość zwracać, doszło do zwrotu.
Pan Marek Jasiński dysponuje wieloma teczkami spraw dotyczących reprywatyzacji. Czy te najbardziej medialne nazwiska właśnie polityków w pana teczkach pojawiają się?
Tak, oczywiście. Zresztą my w 2010 roku jako strona społeczna złożyliśmy raport o dzikiej reprywatyzacji, słynny, który jest w obiegu i którym powinni zajmować się urzędnicy już w 2010 roku. I tam między innymi są wymienione adresy, które powinny być brane pod uwagę i my będziemy wnioskować w pierwszym rzędzie, że rzeczywiście stamtąd też właśnie ci wymienieni przez pana politycy brali udział, więc ja myślę, że takie badania, ale to już należy do komisji weryfikacyjnej, która będzie badała, nie od nas zależy, od nas będzie zależało zupełnie co innego.
Tutaj padła nazwa, raport o dzikiej reprywatyzacji. Jest on przykładem tego, że w 2010 roku organizacje społeczne informowały o tym, co się dzieje w Warszawie. Ten raport, z tego co ja się orientuję, został złożony w ratuszu.
W kwietniu.
Tak jest. W związku z czym pani prezydent miała możliwość zapoznania się z tym. Jej urzędnicy mieli możliwość zapoznania się z tą sytuacją już w 2010 roku, a jak okazuje się, ten proceder po 2010 roku, proceder zwracania nieruchomości na rzecz osób nieuprawnionych, nabrał jeszcze większego tempa, w związku z czym kolejne pytanie się pojawi, dlaczego tak się stało.
Czy ten proceder trwa, panie Marku?
Oczywiście, że trwa i w dalszym ciągu, a w chwili obecnej doszło jeszcze do innych procederów, między innymi do szybkiego czyszczenia kamienic z lokatorów.
Ale to znaczy, że te wszystkie działania medialne i powołanie komisji weryfikacyjnej nie podziałało jak straszak?
W niektórych przypadkach na pewno w takich mniejszych przypadkach, ale ci, co robili, są naprawdę zamieszani w bardzo, bardzo wiele nieruchomości. No niestety, ale takie coś się dzieje do dnia dzisiejszego. Ja myślę, że to się ukróci z chwilą wydania pierwszej decyzji, którą podejmie komisja weryfikacyjna. My natomiast oczekujemy właśnie jak najszybszego rozwiązania chociażby pierwszych kilku decyzji i kilku wskazanych adresów. My jako Rada Społeczna niestety nie możemy być twarzą żadnego z adresów, będziemy tylko mogli zaopiniować i ewentualnie wskazywać adresy, które są dla nas bardzo ważne.
Zaraz o te adresy będę pytał, o kolejność, o hierarchię, panie pośle,
od momentu, kiedy wybuchła afera reprywatyzacyjna i od momentu, kiedy ogłosiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że będzie powołana komisja weryfikacyjna, ja zauważyłem jedną rzecz. Otóż dosyć wzmożony ruch na rynku zbywania nieruchomości odzyskanych, czy tam przekazanych przez miasto. Cena tych nieruchomości zaczęła spadać, ponieważ część osób zaczęła się pozbywać tych nieruchomości. Ja zresztą zwracałem to, na to uwagę prokuraturze i prokuratura bierze pod uwagę to, aby taki proceder ukrócić. To znaczy, chodzi o to, aby zastosować tak zwaną konfiskatę rozszerzoną, gdzie osoby, które by nabywały w złej wierze te nieruchomości, również byłyby pociągnięte do odpowiedzialności i rękojmia wiary publicznej Ksiąg Wieczystych nie chroniłaby takich nieruchomości.
Czyli
przed odzyskaniem.
W tym łańcuszku pojawia się kolejny podmiot, co może utrudniać rozwiązanie tej sprawy, tak?
Oczywiście. Jest to... Tak. To chodzi o to, aby jak najwięcej zrobić obrót daną nieruchomością, aby wyzyskać tak zwaną rękojmię wiary publicznej Ksiąg Wieczystych, gdzie w Księgach Wieczystych jest wpisany prawowity, to znaczy zgodnie z domniemaniem prawdziwości, prawowity właściciel. I w związku z tym próba tego, aby wyzyskać to w niecnych celach.
Iloma sprawami będzie zajmować się komisja i jakie będzie tempo pracy? Te pytania na pewno już panowie słyszeli, ale muszę je zadać. Może dziś jest ten moment, żeby wskazać na te najważniejsze adresy.
Nie będę w tej chwili wskazywał adresów, chociażby z tego powodu, o którym mówiłem przed chwilą. Za chwilę by była próba na przykład przewłaszczenia takich nieruchomości.
To tak szybko się odbywa?
To nie odbywa się może z dnia na dzień, natomiast to pójście do notariusza i przepisanie danej nieruchomości nie jest problemem. Zwłaszcza, że w danym procederze mogą też uczestniczyć notariusze. Ja prowadzę zespół parlamentarny do spraw przestępczości gospodarczej i lichwy i tam naprawdę bardzo wielu notariuszy stoi po stronie osób, które w niecnych celach przewłaszczają nieruchomości. Natomiast wracając do pytania, dwa kryteria były brane pod uwagę na naszym spotkaniu, pierwszym spotkaniu komisji weryfikacyjnej, mianowicie wartość danych nieruchomości i czas. Ponieważ krzywdy ludzkiej nie da się wymiernie wymierzyć, moim zdaniem najważniejsze jest to, aby wziąć kryterium czasu, to znaczy wziąć takie nieruchomości na pierwszy rzut, które są zagrożone tym, że bezpowrotnie zostaną utracone z rąk Skarbu Państwa.
Czy tu jest zgoda między stroną sejmową, a obywatelską, społeczną?
Tak, jak najbardziej. Ja popieram słowa pana posła z tego tytułu, że my zdajemy sobie z tego sprawę i w setkach przypadków w Warszawie przy odzyskiwaniu z tyłu za niby spadkobiercami stały firmy i kancelarie prawne, które w chwili obecnej zaczynają przejmować te nieruchomości, a
tak
następnie w bardzo szybkim tempie je zbywać, a później będziemy mogli tylko i wyłącznie chcieć odzyskać albo powiedzmy odszkodowanie, ale od spadkobierców. Natomiast będziemy mieli trudność z odzyskiwaniem nieruchomości. I to, co pan poseł powiedział, to jest prawdą. My zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego i pan minister Jaki, i pan poseł tutaj powiedział konkretnie, nie będziemy podawać szczególnych adresów. My nie będziemy twarzą adresów, ale będziemy twarzą komisji, która powinna takie sprawy wyjaśniać.
Panowie powiedzieli o słupach, o adwokatach. Czy komisja interesuje się osobami prawników, którzy do tej pory nie byli może na pierwszych stronach gazet? Patrzę teraz na stronę internetową mecenasa Jana Stachury, który chwali się osiągnięciami. To jest kilkadziesiąt adresów. Jak przekonuje, to są osiągnięcia, bo to są te adresy, które udało się odzyskać w drodze reprywatyzacyjnej, ale rozmawiałem z Janem Śpiewakiem, który przysięgał, że mówi z pełną odpowiedzialnością, że Jan Stachura osobiście jest właścicielem kilkudziesięciu nieruchomości w Warszawie, które nabył właśnie na słupy. Panowie mogą to potwierdzić?
Zdecydowanie jest to prawda. Pan mecenas nabywał nieruchomości między innymi poprzez to, że zgłaszali się do niego następcy prawni.
Jako pełnomocnik.
Tak, jako pełnomocnik nabywał te nieruchomości.
Zresztą, tak szczerze powiedziawszy, nazwisko pana Stachury w dokumentach, które my żeśmy badali i mamy, no przewija się już w latach 80., więc jaki to był proceder, kiedy się zaczął, do tego będziemy musieli dopiero dotrzeć. Ale tak, to prawda, potwierdzam to, że to nazwisko się przewijało przy dzikiej reprywatyzacji warszawskiej, ale nie tylko to, ale ile, a też dosyć dużo więcej nazwisk, które naprawdę są znane. No i skalały niestety dobre imię prawników.
Panie Marku, pan powiedział o działalności mecenasa z lat 80. Rzeczywiście Jan Stachura chwali się tym, że reprywatyzacją zajmuje się od wielu, wielu lat. Tak. Zaczynał w PRL-u. Czy to może oznaczać, że ci adwokaci, którzy się wyspecjalizowali w przejmowaniu nieruchomości warszawskich, mają związki ze służbami PRL?
Tego nie możemy wykluczyć. My tak normalnie w tej chwili nie możemy powiedzieć, ale być może tak. No, to będzie należało do wyjaśnienia w komisji weryfikacyjnej. Natomiast są także i na rynku, w tym dzikim rynku, uczniowie pana Stachury.
Panie pośle.
Rzeczywiście w niektórych przypadkach przewijają się nazwiska generałów i pułkowników byłego Ludowego Wojska Polskiego.
Sposób na biznes?
Też. Być może sposób na przetrwanie i sposób na ustawienie się w nowej już rzeczywistości.
Niesławne no, WSI też się przewija?
Tego nie mogę potwierdzić.
To jest ciche pozwolenie na kradzież, no, poprzez urzędników miejskich, urzędników warszawskich, którzy powinni pilnować tego wszystkiego, a po prostu pozwolili na rozgrabienie mienia. I co trwa do dnia dzisiejszego?
Wywołujące trwogę hasło czyściciele kamienic. Czy ci czyściciele są nieodzownie związani z działalnością mecenasów, którzy się wyspecjalizowali w reprywatyzacji? Jak jest, to się odbywa?
Jest to wszystko powiązane, to jest normalne. Ja wczoraj miałem i reagowałem, prosiłem o reakcję dyrektor Biura Dekretowego Miasta Stołecznego Warszawy przy ulicy Stalowej 41, gdzie od czwartku ludzie nie mieli w ogóle wody, była woda odcięta, a to z tego tytułu, że właściciele po prostu nie zapłacili, nie odprowadzili opłat za wodę i MPWiK przyjechało, odcięło wodę. Czyli według mnie jest to takie działanie, o którym pan mówił wcześniej. Czyli co tu można powiedzieć? Prosto, wyczyścić kamienicę z tego, pomimo tego, że tam jest...
Ale to tak się odbywa w tym wypadku przez naciski, a czy przypadki, że przychodzi ktoś z kijem baseballowym, też są w Warszawie powszechne?
Czy na pewno coś takiego się odbywało. Przecież sama sprawa pani Jolanty Brzeskiej pokazuje, właśnie, że mieszkanie, w którym mieszkała pani Jolanta Brzeska, było traktowane przez pana Marka M. I jego wspólników jako ich własność. Zresztą oni przychodzili z dokumentami. Uważali, że mogą wejść do tego mieszkania o każdej porze dnia i nocy. Mało tego, okazuje się, że urzędnicy nawet w pewnym momencie zameldowali tam pana Marka M. i przyszedł mieszkać do pani Jolanty Brzeskiej. W wielu przypadkach tak się zdarza, że osoby takie wynajmują tak zwanych lokatorów uciążliwych, którzy mają uprzykrzyć życie, zameldowują ich w tych mieszkaniach po to, aby lokatorzy, którzy mieszkali tam od wielu, wielu lat, po prostu sami opuścili te lokale. Natomiast wracając do tego adresu, o którym powiedział pan Marek Jasiński, przecież ja jako burmistrz, ponieważ nie chciałem wykwaterować wówczas tego budynku na żądanie tej firmy, zostałem podany do prokuratury po to, żebym jak najszybciej wykwaterował ten budynek. W związku z czym no, tego typu jakby argumenty, czy tego typu instrumenty są używane przez te osoby.
Są na pewno teraz przy radioodbiornikach osoby, które straciły swoje lokale w wyniku dzikiej reprywatyzacji i one zadają tylko jedno pytanie. Jak realnie im zostanie udzielona pomoc? Czy można jeszcze dla tych osób coś zrobić? Czy jest w ogóle szansa, że one wrócą pod dawne adresy?
W niektórych przypadkach być może będzie to możliwe. Natomiast sprawa wygląda tak, że w przypadku doprowadzenia do tego, że dany budynek wróci do zasobu komunalnego, to po stronie miasta będzie jakby zapewnienie zasiedlenia tych lokali i decyzja co do tego. Natomiast ja uważam, że w wielu przypadkach, tam gdzie doszło do sytuacji, w której budynki zostały zwrócone z naruszeniem prawa, lokatorzy płacili czynsz już nie ten regulowany, czyli taki, który by płacili, jeżeli budynek nie zostałby zwrócony, to tym lokatorom należy się odszkodowanie, różnica między tym, co płacili, a czynszem regulowanym od tych, którzy pobierali od nich ten nieprawnie narzucony czynsz. Wynika to wprost z tego, że osoby te, gdyby nie było zwrotu, mieszkałyby nadal w nieruchomościach komunalnych.
Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad dużą ustawą reprywatyzacyjną?
Jest projekt, na razie nie jest to projekt Prawa i Sprawiedliwości. Próbujemy jakby osoby, które decydują w klubie parlamentarnym o projektach, namówić do tego, żeby to był projekt Prawa i Sprawiedliwości.
W budżecie znajdą się środki na taką kosztowną ustawę?
Właśnie cały CMES polega na tym, że nie byłaby to tak bardzo kosztowna ustawa, bo po pierwsze...
Słyszałem takie opinie od posłów partii rządzącej.
Po pierwsze projekt, to akurat jest projekt pana mecenasa Piotra Andrzejewskiego, zakłada po pierwsze zwrot w naturze tam, gdzie mamy budynki na przykład jednorodzinne i tam, gdzie mieszkają następcy prawni byłych właścicieli, czyli osoby, tam ich dziadkowie byli właścicielami. W związku z czym część tych nieruchomości by odpadła. Po drugie, ten projekt zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów chroniących lokatorów, który to mechanizm powodowałby odstraszanie od tego, aby brać takie nieruchomości w naturze i przekierowywać je na tak zwane bony reprywatyzacyjne. Bony reprywatyzacyjne mogłyby być realizowane tylko i wyłącznie przez spadkobierców w prostej linii od tych, którzy utracili nieruchomości. W związku z czym krąg tych osób by się zdecydowanie zawężył. I po drugie, bony reprywatyzacyjne mogłyby być realizowane tylko poprzez nabycie nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego bądź Agencji Rolnej, ewentualnie realizowane poprzez nabycie nieruchomości od Miasta Stołecznego Warszawy. Praktycznie to byłoby to bez gotówkowa.
Skoro wchodzimy w szczegóły, to jeszcze zapytam o umowy indemnizacyjne, bo na podstawie obserwacji i dzikiej reprywatyzacji mogę stwierdzić, że Miasto Stołeczne nie ma świadomości albo nie chce mieć świadomości, które nieruchomości jakby podlegają tej umowie i zostały de facto już spłacone. I są spłacone po raz kolejny. Panie Marku.
No miasto jest bogate, widać. No my żeśmy to już poruszali właśnie między innymi w raporcie w 2010 roku w mieście stołecznym Warszawa. Nie było takiej komórki, która by sprawdzała chociażby na przykładzie w Łodzi, gdzie ludzie z tej komisji sprawdzającej układy indemnizacyjne jeździli po całym świecie sprawdzając, co się dzieje i czy takie umowy były podpisywane. No jest chociażby przykład kredytowej 6, gdzie właściciel pan Glas znalazł się na liście odszkodowań, jakie uzyskał właśnie z umów indemnizacyjnych, a pomimo to odzyskiwał kamienicę w Warszawie. Dostał odszkodowanie w Guldenach. Swego czasu pan minister Sikorski bardzo głośno krzyczał, że trzeba przeciwstawić się Ameryce, że Ameryka nie powinna tak działać. No niestety, ale to jest obowiązek naszego polskiego rządu do sprawdzania umów. To my powinniśmy wnosić do innych rządów o wskazanie i przysłanie list, na których znajdują się nazwiska właścicieli nieruchomości, którzy dostali odszkodowania. Ja zwracałem się niejednokrotnie do ministerstwa o wykaz takich list. No niestety nigdy nie dostałem odpowiedzi na takie coś.
Poseł Paweł Lisiecki.
Rzeczywiście w przypadku miasta stołecznego Warszawy dochodziło do sytuacji, w której urzędnicy zza biurka starali się znaleźć właścicieli, znaleźć, bo to też tak trzeba powiedzieć. Była często wstrzymywane, było wstrzymywane na przykład zbywanie lokali na rzecz najemców, ponieważ były tak zwane śpiochy i wówczas ci urzędnicy szukali listownie tych właścicieli. Mało tego, w wielu przypadkach wręcz nie sprawdzano, czy napisany na świstku papieru testament rzeczywiście był testamentem konkretnej osoby, czyli byłego właściciela. Bo tutaj jest w tej całej procedurze było wiele luk, którymi mogły te nieruchomości być przekazywane na rzecz osób nieuprawnionych.
Komisja weryfikacyjna rozpocznie pracę po uzupełnieniu składu. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze posła Rabieja w miejsce posła Meysztowicza z Nowoczesnej, który nie uzyskał poparcia?
Zdaje się, że tam pan Paweł Rabiej nie jest posłem, czego mu życzę, żeby był. Natomiast Jeszcze nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ponieważ no, musiałbym przyjrzeć się kandydaturze jeszcze bliżej.
Zastrzeżenia do posła Meysztowicza były takie, że jest on
beneficjentem
zwrotu. Ale bezpośrednio jest beneficjentem?
Nie, on bodajże skupywał te...
Rodzina.
No to podobna sytuacja jak w przypadku wiceprezydenta Witolda Pala.
No, podobna.
No, trudno tutaj nie wskazać na pewnego rodzaju prawidłowość, że wiele osób było beneficjentami tego, że nieruchomości były zwracane, tego co się działo w Warszawie. Jak widać, Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy nie widzi niczego zdrożnego w tym, że pan wiceprezydent Pal, którego rodzina miała roszczenia, chyba widziałem ze dwa adresy co najmniej, że on zajmuje się reprywatyzacją Warszawy. Być może ten audyt też, który tak obiecywany był przez Miasto Stołeczne Warszawa, który miał wszystko wyjaśnić w ciągu jednego miesiąca, też utknął z tego powodu.
Ale Prawo i Sprawiedliwość krytykowało pomysł takiego audytu właśnie z uwagi na to, że będzie on niewiarygodny.
Nie, moim zdaniem ten audyt byłby tylko wydaniem pieniędzy. Jeżeli ktoś w ciągu miesiąca chciał sprawdzić dziką reprywatyzację w Warszawie, no to gratuluję tempa przy pracy. Pytanie, jaki byłby efekt tego audytu. Ponadto, no jakby co tu dużo mówić, ten audyt byłby zlecany przez kogoś, kto sam mógłby podlegać temu audytowi. No to takie trochę kółko zamknięte.
Marek Jasiński już.
Ja powiem tak szczerze, że tu już widać chęć, jaką wykazało Miasto Stołeczne Warszawa celem wyjaśnienia tych reprywatyzacji. To nie tylko Prawo i Sprawiedliwość było przeciwne. Stowarzyszenia Lokatorskie także były przeciwne temu audytowi. Wiadomo, że wiele, wiele spraw w chwili obecnej znajduje się w prokuraturze. No, jeżeli byśmy dopuścili firmy zewnętrzne, które już były przykłady, kto miał wejść, to okazałoby się, że znów znalazłby się jakiś tam człowiek, który znalazł się na stanowisku z firm zewnętrznych i wyciekną adresy wszystkich nieruchomości w Warszawie. Tak było w Rembertowie, tam była zatrudniona zewnętrzna firma znajomych burmistrza, który miał badać wszystkie nieruchomości, które są na terenie dzielnicy Rembertów. ale które nie są w ręku miasta, tylko no niestety, ale tamtym regionem także będziemy musieli się wszyscy zająć. No, to była wielka pokazówka, że miasto chce zrobić i wyjaśnić to. No niestety, jakie były chęci, to no niestety takie były mianowania.
Ostatnie pytanie do pana posła. Czy posłowie, członkowie komisji weryfikacyjnej będą się rzeczywiście wsłuchiwać w głos Rady Społecznej?
Nie widzę innej możliwości, bo bez współpracy z Radą Społeczną będzie ciężko jednak te nieruchomości, nawet może nie tyle podejmować decyzje co do ich zwrotu, co jednak ustalać pewne fakty. Przecież te osoby w Radzie Społecznej mają określoną wiedzę co do zwracanych nieruchomości i one będą też i służyły, tak jak jest to Rada Społeczna, radą.
No i panie redaktorze, najważniejsza w tej chwili sprawa, żeby ci ludzie, którzy w tej chwili zaczynają opisywać, że kto powinien być, czy nie kto powinien być, żeby się troszeczkę uciszyły i dały pracować komisji weryfikacyjnej.
Ostatnie zdanie, panie Marku. Marek Jasiński, Komitet Obrony Lokatorów, Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość,
dziękuję
Sejmowa
bardzo.
Komisja dziękuję Weryfikacyjna.
Bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.